Odpowiedzialność katolików za państwo, bo już był program po godzinie 18.15 w Radiu Maria Telewizji Trwam, potem też i teraz 2 godziny, no i też jeszcze chwilkę panowie zostaną. Przypomnę, pan Jarosław Krajewski, radny Warszawy, przewodniczący klubu radnych PiS, pan Maciej Wąsik, radny
Sejmiku Mazowieckiego
i tak, i były też szef CBA.
Wiceszef.
Wiceszef.
W czasach Mariusza Kamińskiego.
No tak, no tak, Mariusz Kamiński. Panie Mariuszu, przepraszamy. I pan Cezary Andrzej Jurkiewicz, radny miasta Warszawy, prezes Fundacji Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom. Pan Wiesław Leszko, przewodniczący Rady Osiedlowej Marysin Wawerski w Warszawie, wolontariusz Fundacji także Kresy w Potrzebie, Polacy Polakom. To też piękna działalność. A my mówimy tak ogólnie, prawda, ale też dużo szczegółów tutaj padło dzisiaj, bo mamy kontekst wyborów prezydenckich. Mamy też kontekst tego spotkania 3 maja, na które tak trudno jest powiedzieć ostateczne tak władzom Warszawy, żeby się mogli Polacy zebrać i pomodlić, pośpiewać, ucieszyć. Tam nie będzie naprawdę nic groźnego, no ale cóż. A przy tej okazji też dziękujemy tym, którzy gdzieś tam w cichości, w pocie czoła w ten sposób zabezpieczają tego typu, no, bardzo bezpieczne jednak imprezy, prawda, jak marsze, przemarsze, wystąpienia, chociażby te ostatnie. Są tutaj funkcjonariusze zwykli, prawda, policji, straży miejskiej. To są ludzie na ogół nieprowokowani. No, mamy też obrazy z 11 listopada na przykład, no, ale tam to, ja mówię, zawsze wykonują rozkazy mimo wszystko, prawda?
To jest bardzo trudna rola z pewnością. Ja nie chciałbym jak gdyby wchodzić w ocenę. Wiem jedno, że na pewno warto jest dzisiaj, patrząc na wszystkie wydarzenia tych 5 lat, na ilość tych marszy, na to, że jednak współpracujemy i z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i z Policją i ze Strażą Miejską. Myślę, że warto jest dzisiaj po pierwsze podziękować im, też podziękować za sygnały, które nam dają w sposób jednoznaczny, kiedy widać, że są zmęczeni rządami Platformy Obywatelskiej, bo to widać.
A nie mogą powiedzieć tego bezpośrednio, bo wiadomo, bo są na służbie. Nie?
Są na służbie, natomiast wiem, że ten jedyny moment, w którym mogą się wypowiedzieć, to są najbliższe wybory. I to nawet nie będzie chyba apel, tylko taka prośba, żeby w tej wolności swojej korzystali z tego prawa wyborczego, szczególnie przy tej urnie teraz, bo myślę, że wspomnienia z czasów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość opiekowała się naprawdę służbami, starała się, żeby ta rzeczywistość była szczególnie doceniana. Widać też, co się dzieje dzisiaj. Myślę, żeby wybierali świadomi, żeby mogli mieć spokojne sumienie po prostu.
A propos marszy, to wczoraj pamiętam, pan Andrzej Duda, pan doktor Andrzej Duda mówił, że no on gdy będzie prezydentem, to będzie chciał mieć jeden marsz. Marsz Polaków, prawda? A nie, że prezydencki, marszałkowski, jeszcze jakiś, prawda, premierowski. Jeden marsz, po prostu Polacy maszerują.
Tak, wspólne świętowanie Dnia Niepodległości byłoby czymś naprawdę fajnym i byłoby też fajnie, żeby policja, no, żeby nie było, nie dochodziło do zajść z policją. A jak będzie jeden marsz, może będzie fajnie i może będzie bezpiecznie i może będzie, nie będzie prowokacji, bo te prowokacje rzeczywiście były i pojawianie się wśród tłumu ludzi w kominiarkach, którzy są policjantami, no to była zła praktyka. Myślę, że dowodzący policją zrozumieli to i takich sytuacji więcej nie będzie. No i myślę, że także no nie dojdzie do takich brutalnych interwencji policji, bo nie zawsze policja musi być brutalna. Czasami wystarczy słowo, czasami wystarczy rozmowa. Ja wiem, że to są trudne sytuacje. To często jest dynamika, często są emocje, często jest adrenalina, często jest wzajemne niezrozumienie. Często tą decyzję trzeba podjąć w sekundę. I nie chcę też od razu tych zwykłych policjantów, którzy stoją, dostają tarcze, pałki, kaski, jak gdyby obwiniać za pewne sytuacje. Ale różnie to bywało, Ongiś. I najlepiej byłoby, żebyśmy świętowali dzień 11 listopada bez użycia gazu i pałek. Tak.
A wracamy do naszych telefonów, bo są telefony, obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać, więc zobaczymy, jakie teraz rozmowy, w którą stronę. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy. Prosimy, halo, halo, proszę bardzo. Jest pan na antenie, witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy, tylko przyciszyć tam radyjko, bo to w samochodzie, tak?
Tak, to w samochodzie. Właśnie.
To...
Jadę z samochodem.
Bardzo dobrze. Ale no, niech pan przyciszy radio, dobrze?
Tak, już.
Bo będzie się pan sam siebie słuchał i nie powie nic.
Nie mogę go wyciszyć, ale już było takie... Dobrze.
O, świetnie.
Dzwonię i właśnie przysłuchuję się tym rozmowom. I nawiązując do wypowiedzi tej pani z Choszna, chciałem powiedzieć taką rzecz, że ja jestem z takiej małej miejscowości w diecezji łomżyńskiej i chciałem powiedzieć, że właśnie, że bardzo dużą rolę mają do spełnienia księża w poszczególnych parafiach. Na przykładzie naszej parafii ja mogę powiedzieć tylko tyle, że od kilkudziesięciu już lat, bo nasz emerytowany proboszcz był 30 lat, następny był tam kilka lat, a ten, który jest teraz, jest 7 lat i każdy z nich wykonywał taką bardzo żmudną pracę od podstaw, zawsze tłumacząc ludziom nie na kogo mają głosować, tylko na jakich ludzi mają głosować, którzy mają określone wartości w życiu, którym powinien się kierować każdy katolik. I właśnie dlatego w naszej parafii i gminie frekwencja jest dzisiaj ponad 70% przy każdych wyborach, a kandydaci PiS-u mają poparcie 90 kilku procent. I nigdy nie słyszałem w kościele, żeby któryś z księży mówił, na kogo imiennie mają głosować. Tylko właśnie na jakich ludzi mają głosować, jakimi kryteriami ci ludzie się kierują w życiu. I co jest dla nich najważniejsze, kim są i co sobą reprezentują. I ludzie po prostu nie muszą słyszeć nazwisk, żeby głosować na ludzi odpowiednich. Czyli u nas na przykład to jest tak, że głosują w większości, prawie, kim mówię, 90 kilka procent zawsze dostaje poparcia PiS. Dlatego tak to jest ważne. Bo ludzie potrzebują autorytetów na każdym szczeblu życia. Nie? Nie muszą na przykład widzieć tych autorytetów gdzieś bardzo daleko, ale najczęściej jak te autorytety, najlepiej i najczęściej jak te autorytety są obok nich. Jeżeli na przykład w duszpasterzach widzą te autorytety, na których mogą się wzrywać, to jest dla nich ważne. I takie są moje przemyślenia i też moje...
No, trafne, panie Robercie, oczywiście. Bo wiadomo, i rola tutaj już pasterzy, że oddaję głos panom i też dobre liczenie głosów też, prawda? Bo też mamy nieraz tak,
nie,
że...
Oczywiście, to jest podstawa.
Uczciwe raczej liczenie, czyli dobra komisja też. Tak, dziękujemy panu z szerokiej drogi. Daleko pan ma do domu jeszcze?
Ja wyjechałem z domu, także...
A, dopiero pan wyjechał.
Jeszcze, ale jadę w dobrą stronę. Jadę w stronę Torunia.
To bezpiecznej jazdy życzymy. I mamy nadzieję, że korzysta pan z zestawu słuchawkowego.
Tak jest.
Szerokiej drogi. No
tak tylko, nasi
myślimy.
No oczywiście.
Wszystkiego
tak,
dobrego.
Tak też jest. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Myślę, że gdy pana spotka nawet kontrola drogowa, jak usłyszą Radio Maryja, to pan ma włączone.
Szerokiej drogi dla pana Roberta z diecezji łomżyńskiej. Myślę, że jest gdzieś z powiatu Wysokie Mazowieckie, gdzie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo, bardzo, bardzo wysokie i...
Mazowieckie.
Wysokie Mazowieckie, tak. Wydaje się, że... bierze się to z wielu przyczyn. Między innymi także z tej ugruntowanej roli Kościoła i aktywności katolików i także z tego, że... ale także z tego, że niezwykle silne były tam oddziały konspiracyjne, że bardzo długo opierano się komunistom. Tam byli bardzo silne struktury Polskiego Państwa Podziemnego po 1945 roku.
I to Kurpie też, nie?
To raczej nie Kurpie, bardziej no, Podlasie.
A,
tak?
Podlasie.
Piąta Brygada Wileńska Armii Krajowej, później NZW, tam chodził Bury, tam chodził wcześniej Łupaszko, tam chodził... Młot, 6. Brygada Wileńska Armii Krajowej. Mogłem się tutaj troszeczkę pomylić, ale generalnie chodzi mi o tamte Podlasie i ten opór komunistów, wobec komunistów był tam bardzo duży. Zresztą pamięć o żołnierzach wyklętych jest tam do dziś ogromna.
No i ten walor, przepraszam, będę w słowo, że ksiądz nie mówi głosujcie na tego, bo tylko mówi o walorach, prawda?
Ale także trzeba powiedzieć o tym, że tam są dobre więzy społeczne, że tam często się podejmują decyzje wspólnie, na kogo głosować, analizują, rozmawiają ze sobą, robią zebrania gminne. I stąd jest to poparcie takie w miarę jednolite, tak, a nie podzielone. Także te dobre więzy społeczne, które tam są, dużo także zaścianków, prawda, czyli szlachty, która miała tradycję obrony Rzeczpospolitej i ta tradycja pozostała tam długo, tam nie było tych wędrówek ludu, nie było przesiedleń, prawda, i zakorzenienie, dobre więzy społeczne, to
wszystko
jest,
owocuje.
To wszystko owocuje.
Dobrze się słucha ludzi, którzy są ze wschodu. Naprawdę, mam żonę z Augustowa i też tam duże rodziny mojej małżonki i jak czasami słucham, u nich pewne rzeczy są oczywiste, jak mówią. I dzisiaj mam pełną świadomość tego, że mama mojej żony na pewno słucha tej audycji i wiem, jak dla niej ważna jest sprawa również polityki, mimo tego, że jest kobietą, która w tej chwili już ma 82 lata i ona dzięki temu, że słucha Radia Maryja, jest absolutnie na bieżąco. Ja byłem zaskoczony, moja żona pojechała, ponieważ rok temu zmarł mój teść, pojechała teraz ostatnio trochę pobyć, mówi, że codziennie, dzięki temu, że babcia oglądała telewizję Trwam, moja żona również była na bieżąco w informacjach, mówi, to jest fajny rytm, naprawdę, da się tak funkcjonować.
Pozdrawiamy, to pan poznał żonę w Albatrosie.
No nie do końca w Albatrosie, aczkolwiek coś w tym jest. Augustów to piękne miejsce.
Piosenka, chyba to Augustowi jest ta piosenka, nie?
Tak jest, Augustowi.
Beata.
Ale tam jest o Beacie. Moja żona jest Dorota.
Rozpoznaję.
Pan Robert powiedział też o takiej ważnej rzeczy, która dla mnie osobiście jest istotna. Ludzie zarzucają Kościołowi to, że Kościół się ma nie mieszać do polityki, że powinien być obok, powinien być delikatny, powinien się nie wypowiadać. Ja patrzę przez pryzmat wielu księży i wielu jak gdyby poznanych rzeczywistości parafialnych w moim życiu i prywatnym, i zawodowym. I wiem, że tam, gdzie się głosi Ewangelię, tam, gdzie się mówi prawdę, nie ma obawy, że się mówi o polityce. I myślę, że dokładnie o tym mówił dzisiaj do nas pan Robert, który mówił o tym, że jeżeli się mówi o świecie wartości, to tu nie pozostaje nic innego. O tym wspominaliśmy też w audycji w tej pierwszej części, kiedy nagrywaliśmy studio, kiedy byliśmy w telewizji Trwam, kiedy dotykaliśmy tego tematu, jakim jest kwestia wyborów politycznych naszych przeciwników, którzy oficjalnie przyznają się do tego, że jestem katolikiem, jestem za in vitro. A potem idę do komunii. To co robisz dzisiaj, tak? No bo to jest pytanie, czy to właśnie nie jest to, że traktujesz instrumentalnie Kościół, żeby się pokazać? To jest to, co jest szalenie mocną rzeczą. Trzeba się zapytać, jakim prawem człowiek, który podważa naukę Kościoła, nie tylko społeczną, ale te rzeczy, które są tak istotne. Jestem akurat z diecezji, gdzie ksiądz biskup, arcybiskup Hozer jednoznacznie stawia pewne rzeczywistości. Jest tym, który naprawdę potrafi tym właściwym językiem to wytłumaczyć. Ja myślę, że wielu polityków Platformy Obywatelskiej, nawet na tym niższym poziomie, o czym mówiliśmy, ma potężny dyskomfort dzisiaj w tym, kiedy słucha i widzi na przykład podpisującego ustawę, ratyfikującego prezydenta ustawę tą antyprzemocową. I co, skoro tam jest taka ideologia, a nie inna? Jak to połączyć z tym? Jak dzisiaj można spokojnie? Ja oczywiście zadałem kiedyś pytanie, czy da się być w Platformie, być katolikiem? No z tego, co widać, niektórzy usiłują. Ja myślę, że to jest bardzo trudne.
Ale właśnie niewielu polityków Platformy Obywatelskiej to dostrzega. To ostatnio Antoni Mężydło, zresztą tutaj z Torunia, który powiedział, że zagłosował inaczej niż stała Platforma, bo nie będzie ryzykował zbawieniem. Ale właśnie to był Antoni Mężydło, ktoś jeszcze. Ja tak naprawdę większość Platformy Obywatelskiej zachowuje się w cudzysłowie pragmatycznie, czyli głosuje tak, żeby zapewnić sobie miejsce na listach wyborczych, a nie miejsca gdziekolwiek indziej.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że to jest chyba 7 czy 8 telefon, który został odebrany, odkąd jesteśmy tutaj na antenie. I jest to z kolei 5, w którym pojawia się kwestia pracy u podstaw. Wiele osób o tym, kilka osób o tym wspominało. I ja, jak już to wcześniej mówiłem, tą pracę u podstaw znam z racji funkcjonowania w Radzie Osiedlowej. No wiadomo, nie we wszystkich strukturach samorządowych te Rady Osiedlowe funkcjonują, ale mi się daje, że te głosy tych państwa, którzy się tutaj dodzwonili, pokazują, że istnieje potrzeba stowarzyszania się i jednoczenia, ponieważ bycie w stowarzyszeniu właśnie jest tą pewną formą bycia w jedności, której właśnie tak panicznie boi się naszej jedności, której tak panicznie właśnie boi się Platforma Obywatelska. I to, co właśnie też pan Robert teraz w swojej wypowiedzi zaznaczył, co Czarek też uzupełnił, właśnie o tej roli Kościoła w budowaniu tej odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Że właśnie nie chodzi o wskazywanie konkretnych osób, na które należy głosować, ale właśnie wskazywanie tych właściwych postaw.
Mamy telefon, bardzo prosimy kolejny, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Barbara z Krakowa.
No wieki wieków, amen.
Ja w sprawie tych karygodnych wyroków, co PiS zamierza zrobić w sprawie wyroku pana Kamińskiego i jego współpracowników? Co PiS zamierza zrobić w sprawie postawienia pana ministra Ziobro przed Trybunałem Stanu? To przecież skandal. Nie możemy przejść obojętnie wobec takiej niesprawiedliwości. Moim zdaniem należy składać jakieś protesty, zbierać podpisy, czy organizować pikiety przed tymi sądami. Dlaczego PiS nic w tej sprawie nie robi? Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani. To co robić właśnie? Panie Macie...
No, ja powiem tak, nie mogę być jednocześnie siedzieć na ławie oskarżonych i organizować protestów, więc to tak ani fizycznie nie jest możliwe, ani nie wypada, ale my dostajemy bardzo duże wsparcie od naszych przyjaciół, od ludzi, którzy nas wspierają i wiem, bo rozmawiam często na ten temat z Mariuszem Kamińskim, ile on odbiera sygnałów takiego wsparcia, takiej deklaracji pomocy i PiS nie może, prawda, zorganizować, nie wiem, pikiety w sądzie albo nawoływać do jakiegoś społecznego nieposłuszeństwa, przynajmniej na pewno nie na tym etapie. I powiem tak, dziękujemy za wsparcie od wszystkich osób, które tego wsparcia udzielają, nawet w formie SMS-a, nawet w formie maila. Dostajemy naprawdę mnóstwo sygnałów, za to wszystko dziękujemy. Mam nadzieję, dostaliśmy mnóstwo takiej deklaracji pomocy prawnej, przy pisaniu apelacji. No jesteśmy niezmiernie wdzięczni, absolutnie nie czujemy się, że jesteśmy sami, nie czujemy się opuszczeni i to jest dla nas niezwykle ważne. Jeśli chodzi o pana ministra Ziobro, to jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość w parlamencie rozpocznie mocną akcję polityczną, która ma na celu jak gdyby skompromitowanie tego wniosku, który Platforma Obywatelska przed wyborami próbuje przeforsować o postawienie przed Trybunałem Stanu pana ministra Ziobro, ministra sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ministra, który realizował twardy kierunek walki z przestępczością i jak wiemy, potrzeba 3/5 większości, żeby taki wniosek przegłosować. Mam nadzieję, że znajdą się środowiska zarówno w Platformie Obywatelskiej, jak i środowiska w Polskim Stronnictwie Ludowym, które nie pozwolą na tego typu działania, bo pana ministra Ziobro gonią już Trybunałem Stanu no, prawie 8 lat, tak, 8 rok już starają się go postawić. Za chwilę i sprawa zawsze wraca przed kolejnymi wyborami. Jest to klasyczna wrzuta polityczna, ale jeśli doszłoby do takiego głosowania, no mam nadzieję, że ta akcja polityczna Prawa i Sprawiedliwości dotrze do wielu posłów, którzy mają, którzy wiedzą, że Platforma nie utrzyma już władzy przez następną kadencję i którzy uznają, że nie będzie to dobre kierowanie takiego wniosku. No, wydaje mi się, że na pewno całe Prawo i Sprawiedliwość stoi za Zbigniewem Ziobro, na pewno Zjednoczona Prawica stoi za Zbigniewem Ziobro i będzie ta silna akcja polityczna według mnie skierowana właśnie do niektórych posłów Platformy, którzy zdarzają się głosować zgodnie z własnym sumieniem, tak jak pan Antoni Mężydło i czy część PSL-u, która też potrafi zachować się konserwatywnie. Jak wiadomo, PSL jest teraz niezwykle podzielony, chociażby w tej kampanii prezydenckiej jest grupa, która popiera tego PSL-owskiego kandydata na prezydenta i jest grupa, która popiera Komorowskiego. Także oni są bardzo podzieleni. Te podziały są głębokie. Mam nadzieję, że będzie to można wykorzystać politycznie.
I kolejny telefon odbieramy, bo są nasze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Szczęść Boże, witam.
Szczepan z Małopolski. Witam serdecznie ojca. Witam gości, samorządowców. Pana, który był wiceszefem CPA. Przysłuchuję się tej audycji z dużym zaciekawieniem. Tutaj dziękuję samorządowcom za ich pracę. To jest trudna praca. Natomiast trochę mnie niepokoi panów zdziwienie i słuchaczy zdziwienie sytuacją, na przykład wyrokiem na szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przecież już jak były marsze o telewizję Trwam, abyśmy zdobyli multiplex, to już ojciec dyrektor powiedział, w jakim państwie żyjemy. Doktor Tadeusz Rydzyk. Miał, z tego był też atakowany, miał nieprzyjemności. Przecież proszę państwa, my musimy wiedzieć, że żyjemy w państwie totalitarnym. I tu się nie ma co oszukiwać. Wyrok na szefa CBA, gdzie prokurator żąda kary pozbawienia wolności roku, w zawieszeniu na 3 lata, a sąd orzeka 3 lata bezwzględnej kary pozbawienia wolności. Zakaz pełnienia funkcji publicznej na lat 10, czyli ten maksymalny zakaz, maksymalną, przecież o czymś świadczy, że aparat władzy, władza ma swój aparat i po prostu terroryzuje suwerena, czyli naród, tym aparatem. I tu się nie ma co dziwić, że taki wyrok zapadł. Ja bym się zdziwił, gdyby zapadł wyrok uniewinniający. Bo to świadczyło, że władza, że sąd jest niezależny od władzy. No przypomnijmy sobie telefon do Gdańska, do sędziego w sprawie Amber Gold, czy tam już nie pamiętam jakiej afery. No tak działa państwo. Wyjście jest jedno. Wybory to jest podstawa. Natomiast oczywiście trzeba iść do wyborów, tylko to nie... Za komuny też była frekwencja bardzo wysoka. Wszyscy szli do wyborów. No i co z tego? Władza się nie zmieniała. Należy po prostu przypilnować liczenie głosów. I tu jest klucz. Jeżeli nie będą głosy policzone właściwie, odpowiadające rzeczywistości, to ta władza będzie... Trwała to jak w Meksyku, partia rządząca. 70 lat. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dobranoc.
Dziękuję panie Szczepanie. Pozdrawiamy serdecznie.
Pan Szczepan poruszył kwestię związaną z diagnozą stanu państwa polskiego, kwestię związaną z tym, jak wygląda wymiar sprawiedliwości. Dzisiaj też już kilkukrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Jednak co najważniejsze, to to, że nie możemy się poddawać. My jako Polacy musimy pokazać naszą siłę, to, że jesteśmy razem i takie... Nasze spotkania, jak 3 maja w Warszawie, takie jak 10 kwietnia, gdzie tysiące Polaków było na krakowskim przedmieściu, żeby w 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej powiedzieć wyraźnie, że pamiętamy, że jesteśmy narodem, który dba o prawdę historyczną i że pokazujemy swoją siłę. Dlatego oczywiście zgadzam się z panem Szczepanem, jeśli chodzi o kwestię liczenia głosów, żeby te wybory były uczciwie przeprowadzone, żeby oddawały prawdę, tak jak Polacy zagłosują, to takie, żeby były też wyniki wyborów. Ale przypomnę, że ostatnie wybory samorządowe, oczywiście niezwykle niepokojąca jest ogromna liczba głosów nieważnych, ale te wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, patrząc na wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Dlatego jest na pewno bardzo duże oczekiwanie, żeby nastąpiła zmiana. I my, jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, musimy zadbać o to, żeby była odpowiednia mobilizacja ze strony naszych członków, sympatyków w obwodowych komisjach wyborczych i osób, które będą pełniły funkcję mężów zaufania,
ale musimy być zmobilizowani i musimy też jak najbardziej, ta trafna diagnoza, o której mówił też pan Szczepan, o tym, że w jakim żyjemy państwie i jakich zmian oczekują obywatele, to jest podstawa do tego, żeby rozmawiać na ten temat, w którym kierunku chcemy dokonywać tej ogromnej zmiany i ogromnej pracy.
Dziękujemy, panie Jarosław Krajewski. To jest komentarz do telefonu pana Szczepana. Odbieramy następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Proszę bardzo. Prosimy. Halo, halo. Proszę bardzo, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Tak, więc tutaj mówi ojciec Wiesław, franciszkanin z Niepokalanowa, no, misyjny emeryt, prawda, z Białorusi, 24 lata przepracowałem na Białorusi. I właśnie też chciałbym dorzucić, prawda, no, swoje spostrzeżenia, żeby pomóc obudzić, prawda, tego olbrzyma polskiego, żeby, powiedzmy, no, wyruszyli do głosowania. Gdy tutaj znalazłem się w szpitaliku, to do swoich najbliższych, bo tym razem 40 życzeń wysłałem, to do tych życzeń, do swoich dołączyłem też takie spostrzeżenia, że jako wierzący Polacy, opowiadający się za hasłem Bóg, honor i ojczyzna, razem no, z pomocą Chrystusa Zmartwychwstałego w tym roku oddali także przysługę ojczyźnie, żeby poszli do głosowania. Więc no i dałem też pewne wskazówki z tym, co tutaj, czy oglądam telewizję Trwam, czy słucham Radia Maria, że nie wolno nam głosować na takiego prezydenta, który na siłę chce się, no, chce nas związać z podajną Platformą Obywatelską, przekonać wierzących rodaków do podsuwanej przez europejskie środowiska lewicowych liberałów z rodem masońskim do tak zwanej konwencji przemocowej przeciw kobietom, a to prawdziwie też fałszywe, bo ukrywa prawdziwe dążenia konwencji do oderwania, od odebrania polskim rodzinom do katolickiego wychowywania dzieci, żeby już od 6 roku życia pogrążyć ich w takiej rozpuście, jaka była w Starym Testamencie, w Sodomie i Gomorze, i za co Bóg ukarał te miasta zagładą, kataklizmu, ognia z nieba. Więc no i mówiłem, no to nie tylko do nich, ale myślę, że wszystkim Polakom, którzy mogą usłyszeć dzięki Radiu Maria, bo to wielkie dobrodziejstwo, nie dajmy się oszukiwać panu prezydentowi obecnemu i posłom Platformy Obywatelskiej, że są nowoczesnymi katolikami, skoro nie szanują stworzonego przez Boga życia ludzkiego od chwili jego poczęcia do naturalnej śmierci. Podważają nierozerwalność małżeństwa i dążą do zalegalizowania związków partnerskich osób tej samej płci i już od 6 roku życia chcą uczyć dzieci zwyrodniałego uprawiania seksu, aby pozbawić ich życia w łasce uświęcającej, doprowadzając do utraty szczęśliwego dzieciństwa. Mamy obowiązek głosowania na dobrego prezydenta, a potem na takich posłów, którzy są do polskiego parlamentu, którzy są ludźmi sumienia. Jako Polacy, w około 90% katolicy, musimy wybrać rząd złożony z ludzi należących do Kościoła rzymskokatolickiego, wierzących i praktykujących. Jako jako franciszkanin, który od czerwca 89 roku przez 24 lata duszpasterzowałem na Białorusi, aż do 7 stycznia 2013 roku, tego minionego, gdy zaistniała konieczność przybycia do szpitalika w Niepokalanowie, to tam podejmując też pracę, koncentrując się wokół miasteczka i Wieniec, około 5 tysięcy mieszkańców, gdzie na początku obsługiwałem 5 parafii, oczywiście jeszcze okoliczne. Gdy w Polsce były wtedy wybory prezydentów i posłów do parlamentu, no to jechałem z innymi kapłanami i siostrami zakonnymi około 70 kilometrów do ambasady Polski w Mińsku, stolicy Białorusi, aby zagłosować na prezydenta czy posłów też do parlamentu. No, pamiętam wtedy, że też gdy było głosowanie na prezydenta, to stawiałem znak X z tej wybranej listy obok nazwiska świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No i tutaj jeszcze była taka sytuacja, że w minionym miesiącu marcu, to nawet za jego żonę razem w koncelebrze w kaplicy szpitalnej gregoriankę odprawiałem, a drugi niepełnosprawny współbrat za jego samego, więc za parę prezydencką.
Ojcze Mirosławie, będziemy chcieli dać jeszcze głos jeszcze innym słuchaczom przed godziną pierwszą. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie ojca i piękny głos i myślę, wspomnienia i nie tylko.
Myślę, że jak się słyszy człowieka, który był tam od roku 89 do roku 2013, z taką świadomością tego i z tą, myślę, taką wnikliwą analizą postaw, jeżeli chodzi o kwestie postawy prezydenta Bronisława Komorowskiego w stosunku do wartości chrześcijańskich i z tą diagnozą, co należy zrobić i z historią tego, na kogo ojciec zachęca do głosowania, to myślę, że tylko trzeba powiedzieć Bogu, niech będą dzięki, że ojciec ma siłę i jestem szczególnie wdzięczny jako ten, który współpracuje z Polakami na Kresach, właśnie na Białorusi, za ten głos ojca i za pracę na Białorusi, bo powiem szczerze, że tą robotę, którą wykonujecie wszyscy i redemptoryści, i franciszkanie, i księża, inni z innych zgromadzeń, to myślę, że Pan Bóg to widzi i to jest podstawa.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Kto z nami jest? Bardzo prosimy.
Tomek, kierowca ciężarówki, się kłania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, panie Tomaszu. Witamy.
Ja tutaj postanowiłem zaufać PiS-owi i panu Andrzejowi Dudzie. Tylko chcę powiedzieć coś takiego, że próbuję namawiać, jeżdżę dużo po kraju, rozmawiam z pracownikami różnych firm, jaki jest problem i po prostu czasami już mi brakuje argumentów do rozmowy. Najczęstszym takim tłumaczeniem ludzi, którzy nie chcą w ogóle iść do wyborów, to jest takie... No, trzeba tu brzydko powiedzieć, bo zacytuję tych ludzi, bo te słowa są bardzo często powtarzane i praktycznie słyszę je codziennie. To, takie powiedzenie, że to nic nie zmieni, tylko się świnie u koryta zmienią. I po prostu bardzo ciężko właśnie jest przekonać tych ludzi, którzy w ogóle nie chcą iść do wyborów i żeby ich nakłonić. Ja to tak odczuwam, ale cały czas tutaj jeżdżąc po różne zakątki naszego kraju, wspieram was wszystkich, ale chcę wam też powiedzieć, bo ja oddając głos dla was i chcę, żebyście to pamiętali przez całą kadencję, jeżeli z pomocą Bożą uda się wam wygrać te wybory. Ja mam w sercu 3 rzeczy. Jest to Bóg, jest to ojczyzna i jest rodzina. To wszystko jest razem połączone i ja oddając na wasz głos, to wszystko składam w wasze ręce. Chcę, żebyście o tym pamiętali. Nie chcę, bo jestem ojcem 7-latka i 6-letniej dziewczynki. W zeszłym roku miałem prawo zdecydować, czy poślę chłopca wcześniej, czy nie. I zdecydowaliśmy z żoną, że nie poślemy go wcześniej. I obserwowaliśmy syna i po prostu widzę, jaki zrobił ten rok czasu, jaki on zrobił postęp i że jestem pewny, że to była dobra decyzja. W tym roku nie mam takiej decyzji. Są od pani ze szkoły bardzo negatywne sygnały i martwię się o moją córkę. Po prostu to, co się dzieje w państwie polskim, po prostu bardzo mnie to rani, że państwo polskie krzywdzi moje dziecko. Państwo polskie, bieg emerytalny. Po prostu moja żona musi pracować, ja muszę pracować. Miejsca w przedszkolach jest bardzo mało. Podniesiony wiek emerytalny, babcia musi pracować, nie jest w stanie nam pomóc. Jeszcze jest taka sprawa, jeżeli chodzi w mojej dziedzinie pracy. Jest ogólnie, i tak jest we wszystkich dziedzinach, jest ogólne zakłamanie. Montuje się coś takiego na drogach, przy sygnalizacji świetlnej. Montuje się takie coś jak rejestratory przejechania na czerwonym świetle. Skrzyżowanie, jest ograniczenie prędkości do 80. Ja tam często staram się zwalniać, ale zaświeci się mi czerwone światło w 40-tonowej ciężarówce nad kabiną. Ja muszę albo się zatrzymać na środku tego skrzyżowania, albo muszę przejechać. W tym momencie dostaję zdjęcie do domu, mandat powyżej 500 zł i 6 punktów karnych. Moja rodzina żyje z moich prawojazdów. Ja szczęśliwie i za to dziękuję świętemu Krzysztofowi i Matce Boskiej, Panu Bogu, codziennie. Mam przejechany już 1 000 000 km. Jeszcze dzięki Bogu nikomu nic z głowy nie spadł. Ale to ja po prostu tutaj ja to odbieram tak, że to nie jest bezpieczeństwo. Oszukuje się ludzi, po prostu jest prosta recepta. Jest prosta recepta. Montujcie te rejestratory na czerwone światło i tak dalej. Ale dlaczego przy tych rejestratorach nie ma na przykład sygnalizacji czasowej? Ja jadąc takim ciężkim wozem będę widział, że mam 5 sekund jeszcze zielonego światła. Ja jestem za tym.
Tak.
Żeby nie trzeba było ryzykować.
Panie Tomaszu, bo tu wiele jest aspektów. Może już damy głos gościom. Pana pozdrawiamy gorąco w takim razie i życzymy szerokiej drogi. Pan teraz jest w drodze, czy już gdzieś na parkingu?
Znaczy, jeszcze chwileczkę na parkingu, bo zatrzymałem się, bo mi bardzo zależało, żeby się dodzwonić dziękuję po prostu.
To wszystko, tak? Już
wypowiedzenia się.
Dobrze. Tak. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Bardzo ważny telefon, bo dotyczy wielu kierowców, te sprawy, które były poruszone. Chciałbym też powiedzieć, że jako radni warszawscy Prawa i Sprawiedliwości zaproponowaliśmy wprowadzenie w Warszawie na niektórych skrzyżowaniach sekundników, czyli sygnalizacji, która pokazuje za ile sekund zmieni się światło na czerwone lub na zielone. I takie rozwiązanie funkcjonuje zarówno w Płocku, Wrocławiu, Krakowie i w innych samorządach, a władze Warszawy powiedziały, że takiego rozwiązania nie wprowadzą. Ale co za tym idzie? Warszawa zaplanowała dochody z fotoradarów w wysokości 5 milionów złotych. Jest to rekordowa kwota zaplanowana w budżecie na 2015 rok, więc naprawdę kierowcy warszawiacy, którzy codziennie korzystają z warszawskich dróg, ale i osoby przejeżdżające przez Warszawę muszą mieć się na baczność.
Ale ten telefon pana Tomka to nie tylko ten sekundnik, to wiele innych kwestii poruszonych przez pana Tomka i ja jako działacz Prawa i Sprawiedliwości traktuję ten telefon jako wielkie zobowiązanie, bo to przebijała się taka szczerość i taka...
zaufanie.
Takie zaufanie. Panie Tomku, my jako Prawo i Sprawiedliwość postaramy się pana nie zawieść. Zrobimy wszystko, żeby pan miał argumenty wobec swoich kolegów, kierowców, kiedy mu rekomenduje im Prawo i Sprawiedliwość, żeby było widać, że to nie jest zmiana świń przy korycie. Ja jestem przekonany, że tak jest, bo w Prawie i Sprawiedliwości oczywiście są i czarne owce i zgadza się, że to nie jest partia aniołów i pojawiają się różne osoby. Natomiast przywództwo Prawa i Sprawiedliwości nie dopuszcza jest bardzo silne i nie ma w PiS-ie przyzwolenia na korupcję, nie ma w PiS-ie przyzwolenia na złodziejstwo. Gwarantem tego jest Jarosław Kaczyński, gwarantem tego jest taki człowiek jak Mariusz Kamiński, już to dzisiaj mówiłem. Jest to człowiek, który potrafił swoją ogromną odprawę, którą mu przyznano, oddać na cele społeczne, na powodzian, 130 tysięcy złotych jednym przelewem przeznaczył na Caritas, bo wie, co to jest Bóg, wie, co to jest ojczyzna, wie, co to jest honor i rodzina. I postaramy się, panie Tomku, pana nie zawieść. Ja tak deklaruję, że będziemy robić wszystko. Taki głos stanowi dla nas wielką motywację i takim wielkie zobowiązanie do ciężkiej pracy na rzecz dobra wspólnego.
Ja myślę, że też jeszcze powiem jedną rzecz, że nawet gdyby miała dzisiaj ta audycja, mieć tylko jeden ten telefon, to warto było dzisiaj czekać do tej pory, naprawdę. Bo ja się czuję poruszony bardzo, a żeby jeszcze bardziej to jak gdyby uwypuklić, to powiem tak. Na Białorusi wszędzie są światła z sekundnikami. I to jest zadziwiające, tak? My się zastanawiamy nad
tym. Cytujemy nieraz, że tu Białoruś, bo...
Tak. Proszę.
Ale jeszcze jeden ważny temat był poruszony. Kwestia obowiązkowego pójścia 6- i 7-latków do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ja też jestem ojcem 6-latka, więc dotyczy mnie to też bezpośrednio, ale do mnie jako warszawskiego radnego przychodzi wiele osób, które pyta, jak warszawskie placówki są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby dzieci, bo mówimy w Warszawie nawet o szkołach, w których klasy mają być od litery A do litery P. Więc jakby to już nawet nie mówimy o 8-9 klasach pierwszych, ale też powinniśmy i zapewniam, że tak też się dzieje jako samorządowcy, pytać o to, jakie warunki będą miały dzieci 6- i 7-letnie. I przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, żeby to rodzice decydowali o tym, czy w wieku 6 czy 7 lat dzieci powinny pójść do klasy pierwszej.
Kolejny telefon już, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Ja chciałbym zwrócić, bo na wiele tematów już były telefony, chciałbym zwrócić uwagę na dwa takie aspekty. Pierwszy to godnościowy, drugi to finansowy, króciutko. I godnościowy w związku z wypowiedzią pana z CIA. To chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce właśnie...
Wiemy,
o kogo chodzi.
Tak, tak, tak.
W związku z tym...
A nie, to pan mówi do tym... Aha, o tym, a przepraszam.
Tak.
CIA, tak, 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 chodzi o amerykańskiego.
Pan...
Tak.
Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że słuchajcie państwo, ktoś zgwałcił w Wielkiej Brytanii Polak Angielkę. W związku z tym prezydent powinien zabrać głos i przeprosić naród brytyjski, że Polacy są gwałcicielami. Ostatnio było porwanie dziewczynki 10-letniej. Też powinien naród niemiecki przeprosić, że tam się udał polski obywatel i tak dalej. My płacimy podatki, płacimy wysokie ZUS-y, VAT 23%, jesteśmy przyzwoitymi obywatelami i bijemy się w piersi za małą grupkę osób, która robiła to, co robiła. Przecież jeżeli prezydent jest z naszych zarobków, z naszych podatków, to on powinien bronić naszych interesów, naszej godności, a tego nie robi, tylko działa wbrew swoim podatnikom i wbrew swoim dobrym obywatelom, a wyróżnia i przeprasza i bije się w piersi za to, kto tam gdzieś Żydów potraktował. Proszę państwa, to jest tak, że jest też druga sprawa, na przykład sprawa ludzi z Izraela, którzy się dopominają o odszkodowania, do których nie mają praw, bo to jest już sprawa jasna, że to byli obywatele polscy, mimo że pochodzenia żydowskiego, ale jeżeli mówią tylko, to tylko mówią o jednej stronie. Natomiast nie mówią o tym, że pełne składy sędziowskie skazywały na śmierć, byli to sami sędziowie pochodzenia żydowskiego w komunistycznej Polsce. I o tym już się nie mówią. I tu tej schedy sobie nie chcą zabrać ze sobą, ze swoim pochodzeniem. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Polsce jest tak, że jeżeli umrze mama, ojciec, którzy są zadłużeni w banku i podpisali umowę z bankiem i są zadłużeni, to bank poprzez komorników zwraca się do ich dzieci, a nawet w brzuszku jest dziecko i jest będzie odpowiedzialny za długi babci czy dziadka, mimo że nie miała pojęcia, to dziecko nie miało pojęcia o kredycie. Proszę zwrócić uwagę na to, jakie mamy emerytury, renty, pensje. Nikt nie staje w obronie narodu polskiego przez rządzących. I ja się dziwię, że Polacy głosują na osoby, które w ogóle ich nie reprezentują. W ogóle. Przecież tyle spraw tych komorniczych. Nie ma nadzoru komorniczego. Ktoś ma 4000 długów, nagle się okazuje, że komornik prowadził takie działanie i takie są odsetki, że z 4000 zrobiło się po 2-3 latach 50 000. To jest zarżnięcie człowieka do końca życia. To jest kara śmierci za jakieś wzięcie kredytu, niespłacenie tego, to jest po prostu nie do pojęcia. I dlatego wszyscy obywatele powinni sobie zdać z tego sprawę, że już tak dłużej być nie może. Ale czy tak będzie, to okaże się po wyborach. Dziękuję, to tyle. Pozdrawiam serdecznie. I bardzo mi się podobała dzisiejsza audycja, pełna mądrych wypowiedzi panów w studiu, szczerych, otwartych.
Dziękujemy bardzo. Pana imię, pan?
Wojtek z Centralnej Polski.
Pan Wojciech. Dziękujemy bardzo, panie Wojciechu. Pozdrawiamy serdecznie.
Chyba ciężko poszczególnie po końcówce skomentować, bo dostaliśmy taką...
Ale dziękujemy za ten telefon.
Ja powiem tak, ja się strasznie obawiam komentowania tych wydarzeń związanych z wypowiedziami CIA, dlatego że ja myślę, że to już jest poważna polityka, do której ja czasami jeszcze myślę, że nie dorosłem. Natomiast zdecydowanie jest tak, że Polska jest deprecjonowana, bo przez całe lata nasze władze prowadziły pewną określoną politykę deprecjacji wewnętrznej. I myślę, że to też wynika z pewnego programu, który był realizowany. Jednak byliśmy ustawieni we właściwej kolejce europejskiej. Pokazywano nam zdecydowanie, z kim należy trzymać właściwe stosunki międzynarodowe, jak to wygląda. A my, naszą godnością było to osłabiane w taki sposób. No, osłabienie samej godności stanowiska prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego pokazywało, co się dzieje. Ja dzisiaj myślę, że ten aspekt finansowy, który też był podnoszony przez pana, jest o tyle trudny, że też istnieje bardzo wiele nieporozumień związanych z kwestiami finansowymi, szczególnie dotyczącymi środowisk żydowskich. Myślę, że nie sposób jak gdyby o tym mówić, bo to jest godzina za 8, pierwsza, a tematów pewnie byśmy nie skończyli do rana. A
musimy kończyć.
Tak. Ale sprawą jest pewno, że Polska potrzebuje mocnej, zdecydowanej, klarownej polityki historycznej, która będzie na zewnątrz prezentowana. Nie tylko do środka, nie tylko wewnętrzna, ale także na zewnątrz, gdzie będą jasne, klarowne komunikaty, że to Niemcy są odpowiedzialni za Holokaust, a nie Polacy. Że to Polacy są narodem, który najwięcej ucierpiał po Żydach i najwięcej ucierpiał na ratowaniu Żydów, bo przecież ilość osób, które dostało wyroki śmierci ratując Żydów, to jest po prostu olbrzymia, wielka. Wszędzie zdarzają się osoby, które kolaborują z najeźdźcą. W Polsce akurat było to chyba najmniej spośród narodów europejskich. Nie będziemy wypominać Francuzom na przykład, jak oni kolaborowali, czy innym.
A powiedzmy, gdzie była kara śmierci za pomoc, nie tylko uratowanie życia, ale pomoc...
No w Polsce oczywiście, że w Polsce. Pomimo tego tych sprawiedliwych pośród narodów świata w Polsce było najwięcej. I my tu nie mamy się czego wstydzić, natomiast powinna być jasna, klarowna polityka, żeby nikomu na świecie do głowy nie przyszło, żeby używać słowa polskiej obrozy śmierci, czy też nazistowska Polska, czy generalnie mówić odpowiedzialność odpowiedzialności Polaków za Holokaust, bo jest to po prostu nieprawda. Ale od tego mamy państwo, od tego mamy służby dyplomatyczne, tak, gdzie powinna być absolutnie szybka, natychmiastowa reakcja, włącznie z reakcją prawną, bo gdyby taki dyrektor CIA podniósł odpowiedzialność prawną, to może następny by się zastanowił dwa razy, nim powie jakąś taką
bzdurę. Rząd patrzy na portal w polityce i jest holenderski dziennik napisał po śmierci tutaj Władysława Bartoszewskiego, że Bartoszewski pomagał Żydom uciec nazistom w antysemickiej Polsce. Już taka publikacja jest, prawda? Oczywiście, że ona jest w jakimś sensie, no ale polska antysemicka od razu...
Znaczy polski przedwojenny antysemityzm skończył się w momencie, kiedy rozpoczął się Holokaust i umówmy się, że jeden z twórców obozu narodowo-radykalnego o nazwisku, jeden z takich ważnych postaci tego obozu o nazwisku Mosdorf, no zginął razem w Oświęcimiu z Żydami, wspierając się nawzajem i pomagając. I naprawdę, no...
Po prostu no, naród polski ucierpiał, cały naród polski.
Cały naród, tak? Obywatele żydowskiego pochodzenia, którzy byli Polakami, tak. A Żydzi w getcie wywieszali biało-czerwone flagi podczas powstania w getcie i też budowanie tych podziałów jest takie, no według mnie, niepotrzebne, niewłaściwe.
Wtedy tak nie było. Więc, no, ale to widzi pan, panowie widzą, że tyle bolesnych jest punktów jednak, nie? Tutaj pan Wojciech
tak, oczywiście te punkty są bolesne, ale tu potrzebne jest silne państwo polskie, które będzie tak reagowało na tego typu sytuacje i które będzie gasiło w zarodku takie roszczenia wobec Polski, która jednak była ofiarą II wojny światowej, a nie beneficjentem.
Jasne, tego nie zapominajmy.
Jasna komunikacja to podstawa. Ja to ostatnio przypominałem sobie, siedząc kiedyś z moją mamą, do której pojechałem film Prezydent. I tam jest taki jeden moment, kiedy wspomina jeden z naszych polityków, wspomina postawę prezydenta, kiedy miał spotkanie z politykami z różnych krajów, którzy tak strasznie współczuli Polakom, że my jesteśmy...
Prezydenta Kaczyńskiego.
Tak, prezydenta Kaczyńskiego oczywiście, tak. Że tak trudno nam, bo my mamy takie rocznice smutne, tak właściwie te wszystkie nasze porażki, jak prezydent Kaczyński nie wytrzymał, a właściwie nawet na początku zareagował nerwowo, po czym powiedział zaraz, dosyć, tak? A czego my się możemy wstydzić? My, którzy zatrzymaliśmy najazdy Germanów na wschód Europy i stanęliśmy murem. My, którzy zatrzymaliśmy nawałę
bolszewicką,
zatrzymaliśmy muzułmanów, tak? My, którzy rozpoczęliśmy II wojnę światową, my się mamy wstydzić. My, którzy rozpoczęliśmy proces tego, żeby obalić komunizm w kraju, w którym powstał największy związek zawodowy. Czego my się mamy wstydzić? Mamy powody do radości i chluby.
Ale ktoś jakiś taki obserwator złośliwie powiedział, że no my najlepiej się organizujemy w podziemiu, prawda? Podziemie mamy świetne. No bo powstanie styczniowe. Że tu potrafimy tworzyć wspaniałe rządy podziemne, nie?
Nie wychodzą nam te
górne, nie? Te oficjalne. No bo tak można powiedzieć, 2 lata tylko rządów PiSu, a reszta popatrzmy, jakie to były te rządy, nie? Po kolei od 25 lat. Ale temat rzeka, czyli musimy zamknąć, panowie muszą też odpocząć, wracać też powoli. Dziękuję bardzo za obecność dzisiaj, za wszystkie telefony, za ten dosyć wyczerpujący wieczór, ale myślę owocny. Dziękujemy, przypomnę, pan Maciej Wąsik, pan Cezary Andrzej Jurkiewicz, pan Jarosław Krajewski, pan Wiesław Leszko.
Dziękujemy bardzo.
Dobranoc. Dziękuję bardzo. I oczywiście dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, którzy byli z nami.